Już 46 minut po północy, mamy już czwartek, ale wiem, że wielu, wielu z Państwa jeszcze nie śpi i dlatego się do Państwa uśmiechamy i mówimy, że jesteśmy wraz z Wami, z tymi pracującymi, z Wami, kochani cierpiącymi, z Wami podróżującymi, drodzy Państwo. Jesteście nam bardzo drodzy. Może się włączycie też w rozmowy, a zacznę od tego, że no dzisiaj właśnie zaprosiliśmy gości na rozmowy niedokończone. Temat, który dzisiaj był zaplanowany, retoryka, sztuka pięknego mówienia na co dzień. Oczywiście z racji transmisji, która się przedłużyła ze Stanów Zjednoczonych, z pielgrzymki Ojca Świętego do Stanów Zjednoczonych, nasi goście po prostu musieli zrobić taką ofiarę, z daleka przybyli do nas, a tylko udało się właściwie, że pół godziny porozmawiali z nami, a też i Państwo za dużo też nie mogliście powiedzieć, bo po prostu tego czasu antenowego zabrakło. Właśnie retoryka, sztuka pięknego mówienia na co dzień. Tymi gośćmi byli, ale już w tej chwili była pani dr Imelda Chłodna-Błach, kierownik Instytutu Kulturoznawstwa naszej uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. I zaprosiliśmy świadków też, czyli naszych absolwentów podyplomowych, a nimi właśnie byli i są. Już teraz Państwo wiecie, że dwoje z nich dzisiaj w tej chwili ze mną jest w studiu Radia Maryja. Ja bardzo lubię, jak idę na nocny dyżur, a spotykam studentów, to czasami mówię: pójdziecie ze mną, porozmawiamy, ale nie tylko między sobą, razem z Państwem. I te rozmowy wtedy całkiem inaczej się układają. No jest dialog i ta polska rodzina rozmawia ze sobą. Drugim pan Piotr Szyszko. Za chwilę oni jeszcze się przedstawią, bo zapewne niektórzy z Państwa dopiero co włączyliście Radio Maryja, bo zapewne też z uwagą słuchaliście tej transmisji ze Stanów Zjednoczonych, szczególnie słów Ojca Świętego. Tak pomyślałem, że jak to piękne, że to możemy być na Kubie, to możemy być w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, być z Ojcem Świętym, to kiedyś tylko można było pomarzyć. No właśnie, jakieś wiadomości z Watykanu, ze Stolicy Świętej, gdzieś tylko posłuchaliśmy, no właśnie, z Radia Wolna Europa. Ja przynajmniej jako kleryk jeszcze, będąc w Słuchowie, takim sposobem się też dowiadywałem. Nawet człowiek nagrywał, spisywał i potem się dzielił z tymi, którzy po prostu nie mogli, nie mieli tej możliwości wysłuchania Radia Wolna Europy. Tak bardzo byliśmy spragnieni wiadomości tam od Ojca Świętego, z tej stolicy naszego chrześcijaństwa. I może przy okazji pytanie do każdego z nas, na ile mnie dzisiaj to interesuje, prawda? No tak, ale temat był retoryka i sztuka pięknego mówienia na co dzień. Ja myślę, ojciec Janusz przedtem mówi, że będziemy ściśle kontynuować, ale po wysłuchaniu też tego właśnie chociażby podziękowania ojca dyrektora za tym wszystkim, którzy ten 1% poświęcili właśnie na rozwijanie świadomości obywatelskiej i postaw obywatelskich. Myślę, że poszerzymy ten temat i właśnie sztuka nie tylko pięknego mówienia na co dzień, ale dlaczego Polacy powinni mówić pięknym językiem, żebyśmy tym językiem się też umieli uszanować i chyba też taka retoryka, ale ja czuję, że właśnie ci absolwenci to absolutnie są większymi specjalistami i będziemy też ku temu zachęcać, do tego zachęcać, ale też i Państwo jak najbardziej będziecie mogli zabierać głos. Powtarzam, nie chcemy być tylko tak sztywno przywiązani do tego tematu, ale to sztuka pięknego mówienia niech otworzy nasze serca też właśnie na to dobro wspólne naszej ojczyzny, bo kiedy jest mowa właśnie w uczelniach, taką jest też i nasza uczelnia, bo myślę, że to jest ambicją, powinno być ambicją każdej polskiej uczelni, rozwijać świadomość obywatelską. Właśnie każdy powinien być odpowiedzialny za dobro wspólne swojego kraju. Każdy powinien właśnie wykazywać się postawami naprawdę obywatelskimi, patriotycznymi. I też winny to być postawy, które dają świadectwo o naszej chrześcijańskiej kulturze. Panie Janie, damy pierwszeństwo damom, prawda? Tak, dlatego Piotrze. Przepraszam, panie Piotrze, ja teraz wiem, dlaczego się pomyliłem, ale to Zaraz się możemy domyśleć dlaczego. Panie Aniu, prosimy. Dwa słówka raz jeszcze o sobie, żeby tak po prostu nam było teraz bardziej tak familijnie.
Szczęść Boże, Anna Wybraniec. Jestem absolwentką wyższych studiów kultury społecznej i medialnej, a kierunku retoryka i komunikacja społeczna. Przyjechałam z Górnego Śląska, a obecnie kontynuuję naukę na studiach doktoranckich na kierunku filozofia.
No właśnie. A w ogóle, jak to się stało, że pani zachciało się studiować, mając no właśnie wykształcenie bardzo porządne, prawda? A zachciało się jeszcze studiować w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu?
Sprawa była ciekawa, jednocześnie trudna. Decyzja o podjęciu studiów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej na kierunku retoryka i komunikacja społeczna nie była decyzją dla mnie łatwą. Po ukończonych studiach magisterskich, jakiś czas w Radiu Maryja był komunikat ojca Tadeusza, który zachęcał do podjęcia tych studiów, do podjęcia kształcenia na kierunku retoryka i komunikacja społeczna, z tego względu, że jest to kierunek przeznaczony dla każdego. Tą informację usłyszała moja mama, która serdecznie mnie do tego namawiała, aczkolwiek ja miałam tysiące powodów, żeby dalej się nie kształcić, że może dam sobie spokój, będzie łatwiej, przyjemniej. Aczkolwiek sama nie wiem, jak to się stało, że skończyłam studia na kierunku retoryka i komunikacja społeczna.
Nie tylko skończyła, ale ja jestem bardzo zbudowany, drodzy słuchacze, pani Ania, po skończeniu swoich studiów podyplomowych wcale nie zerwała więzi z uczelnią, bardzo się angażuje. Nie tak dawno mieliśmy właśnie zjazd absolwentów, co nieco też i słuchacze mogli, czy widzowie telewizji TWAM usłyszeć. Nawet, no właśnie, bardziej chcecie się jakoś tak jakby gromadzić i to w formie pewnej nawet, że oficjalnej. Dlaczego właśnie studenci pragną taką wspólnotę mieć, pani Aniu, nawet po ukończeniu takich studiów? No bo coś się stało też w tej waszej grupie, że nagle zechcieliście tak ze sobą być i spotykać się przynajmniej raz w roku.
Tak, to było niesamowite. Zresztą jak studiowaliśmy, to cieszyliśmy się z każdych chwil spędzonych na wspólnych rozmowach. Nasze rozmowy niedokończone trwały do późnych godzin. Mieliśmy tyle tematów do omówienia, różnych bieżących spraw. Także dyskutowaliśmy rzeczywiście długo. I to, myślę, sprawiło, że bardzo, bardzo zżyliśmy się ze sobą. Do dziś utrzymujemy kontakt mailowy. Nie ma właściwie tygodnia bez chociażby jednej wiadomości od któregoś z absolwentów. Staramy się sobie pomagać, czy rozwijać jakieś wątpliwości i tym sposobem cały czas jesteśmy na bieżąco ze sprawami, z tymi, którzy dzieją się w Polsce, na świecie, a także cały czas próbujemy żyć tym, co dzieje się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
I piękną rzeczą jest, że nie tylko na takie zjazdy absolwentów przyjeżdżacie do Torunia.
Tak, często bywamy na konferencjach, na sympozjach. Już jakieś 2 tygodnie czy 3 przed każdą konferencją i każdym sympozjum nawołujemy się do przyjazdu do Torunia.
Ale dopowiem naszym słuchaczom, nie przyjeżdżacie sami. Bardzo często już z waszymi członkami rodzin. I to grono się jeszcze naprawdę
tak,
powiększa.
Tak, próbujemy mobilizować nasze rodziny do tego, żeby każdy się sam doskonalił, wzrastał, bo te wszystkie konferencje, sympozja bardzo nas pouczają, są niezwykle dobrze przygotowane, merytorycznie, także cały czas się uczymy.
To jest naprawdę piękne i ja podziwiam właśnie też taką wrażliwość, która wzrasta w waszym kręgu właśnie takich przyjaciół. Niektórzy poprzez te pytania też nas mobilizujecie, żeby rzeczywiście robić rzeczy odpowiedzialne, ambitne, właśnie chociażby w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, aby ta oferta była naprawdę ciekawa, z strony właśnie formacyjnej, prawda? Właśnie w imię tego rozwijania tej świadomości patriotycznej, obywatelskiej. Ale oczywiście nie będzie prawdziwego obywatela, prawdziwego patrioty, jeżeli nie będzie formowany nieustannie w tej postawie też kultury chrześcijańskiej, czyli bez Ewangelii, czyli bez
oczywiście
Boga ani dobroga.
Dobroga, dokładnie.
Pani Aniu, to na razie tyle. Teraz idziemy do pana Piotra Szyszko, który jest też, jak już wspomniałem, absolwentem podyplomowych studiów retoryka i komunikacja społeczna. Pan ma już rodzinę, a mimo to, jak to się stało, że pańska żona pozwoliła panu na podjęcie studiów podyplomowych? Panie Piotrze.
Bardzo trudne pytanie. Moja małżonka właściwie nie miała nic przeciwko. Wręcz mówiła, że bardzo proszę, no jeżeli czujesz taką potrzebę, jeżeli wiesz, co robisz, no to jak najbardziej kontynuuj edukację. Aczkolwiek prawdą jest, że dziecko było wówczas malutkie, żona zostawała sama w domu z dzieckiem i trudne były rozstania, chociażby nawet na te 2 dni, ale jakoś daliśmy radę i wszystko jest dobrze.
Więc gdyby dzisiaj rozmowy niedokończone w terminie były takim, jak należy, to już pan byłby w połowie drogi do domku, prawda?
Z pewnością tak. A z pewnością tak, ponieważ rodzina na mnie czekała, natomiast już teraz, wiadomo, z powodu tak późnej godziny już odpoczywa przed następnym dniem.
Ale gdyby słuchała, to ja bardzo chcę przeprosić, że właśnie męża zabrałem i właśnie tu wraz z panią Anią was zabrałem, skusiłem do tego, by przejść do studia Maryja. Ale drodzy państwo, jak można by było? Przyjechali z daleka i co? Tylko zostawić ich na pół godziny. Ja jestem im bardzo wdzięczny, że jeszcze zgodzili się przyjść ze mną, przyjść do nas, prawda? Przychodzimy do siebie. Kiedy ktoś przychodzi do studia, jest świadom, że za chwilę przecież te domy polskie serca się otwierają i polskie uszy. Chcemy się słuchać nawzajem. I właśnie, może nawet niechcąco, wchodzimy w ten temat retoryka, sztuka pięknego mówienia na co dzień. Ja do też pana Piotra. Panie Piotrze, coś o swojej pracy. Dlaczego właśnie pan zapragnął w ramach swojej pracy też podjąć taki studiów? Dlaczego ta retoryka jest taka ważna?
Tak, ja wcześniej kilka godzin temu mówiłem już o swoich motywach. Mogę przypomnieć, że moje motywy były ukierunkowane w ten sposób, że zostałem wybrany radnym miasta stołecznego Warszawy i ta sytuacja zupełnie dla mnie nowa, bo w świecie polityki znalazłem się po raz pierwszy, pomimo tego, że wcześniej działałem społecznie, spowodowała, że czułem wewnętrzną potrzebę kształcenia się w zakresie żywego słowa, w zakresie sposobu wypowiadania się i tworzenia wypowiedzi, konspektów i szkolenia swoich umiejętności w tym zakresie.
A pani Ania, jak to jest, że prawnik przecież ma skończone bardzo intratne studia i się wydaje, że już jest przygotowany, a pani jednak też...
Tak, bo ja doskonale wiedziałam, jakie mam braki, czego mi brakuje i podskórnie wiedziałam, że retoryka to był kierunek przeznaczony dla mnie. I powiem szczerze, nie żałuję tej decyzji, którą podjęłam i nigdy nie będę żałować, bo teraz staram się świadomie mówić i zwracać uwagę na to, jakich słów używam, że jest to bardzo ważne i bardzo potrzebne.
Posłuchiwałem tych rozmów, które prowadził ojciec Janusz i pani doktor Imelda Chłodna-Błach szczególnie podkreślała tę nowość, która jest właśnie ciągle nowością, a rzeczą jednocześnie bardzo starą, znaną, mianowicie ta retoryka klasyczna, o której się zapomina, bo dzisiaj właśnie używa się retorykę jako właściwie sztuka manipulowania, sztukę jako sztuka, która pozwala nam, no właśnie, może czasami w życiu politycznym gdzieś po prostu kogoś przekonać, że ja jestem, prawda, najlepszym i nikt nie ma tyle dobrego do zaproponowania niż ja. Ale my właśnie też przy okazji tej rozmowy, może takie pytanie, dlaczego nie wolno manipulować językiem? Tak, to może od pana Piotra zaczniemy.
Dlaczego nie wolno manipulować językiem? Dla mnie...
Może tak, używać języka, który służy do manipulowania drugim człowiekiem.
To jest... W ogóle trzeba zrozumieć jedną podstawową rzecz. Brać olbrzymią odpowiedzialność za słowa, które wypowiadamy, ponieważ one mogą być bardzo krzywdzące dla drugiej strony, dla słuchacza i wyrządzać drugiej osobie krzywdę, bądź wprowadzać w błąd. Retoryka nie polega na tym, żebyśmy wprowadzali kogokolwiek w błąd, tylko chodzi o to, żebyśmy w oparciu o prawdę wypowiadali się w sposób elokwentny i przekazywali informacje zgodne z prawdą.
Pani Ania?
Tak, ważne jest, by to, co mówimy, było prawdziwe. Ważne jest, by nie wprowadzać drugiego człowieka w błąd, bo to może skutkować złymi czy błędnymi zachowaniami drugiego człowieka. Retoryka powinna być oparta o etykę, o godziwość. Dlatego powinniśmy zwracać szczególną uwagę na to, na prawdę, by poszukiwać tej prawdy, by przekazywać prawdziwe informacje.
Ale przeciętny Polak, kiedy nasłucha się radia, telewizji, naczyta się tych różnych gazet, mniej czy bardziej kolorowych, no właśnie, czasami wierzy, ale wielu z nas już no jest bardzo ostrożna. Jednak wiemy wszyscy, że trzeba mieć krytyczne oko, trzeba mieć ten filtr w uszach, prawda? Nie wolno być właśnie tak łatwo wiernym. No ale też to, co mówicie, jako też jest absolwenci, czy czasami to nie jest odbierane w świecie troszeczkę naiwność, czy w świecie polityki. Pan Piotr już, że tak powiem, w samorządzie udziela się i ma dalsze plany. Właśnie pomimo tego, czego doświadcza. Panie Piotrze, jak to? Czy czasami trzeba być też naiwnym, a jednocześnie, czy można być i, że tak powiem, pozytywnie naiwnym, a jednocześnie krytycznym?
Naiwnym raczej nie powinno się być, natomiast trzeba słuchać na pewno wszystkich ludzi. Trzeba słuchać tego, co inni mają do powiedzenia i na podstawie tego budować, dyskutować o problemach, o wszystkim, co nas otacza. I to jest duże niebezpieczeństwo w tym. To znaczy, powinniśmy umieć słuchać przede wszystkim, po to, żeby umieć dyskutować. I dyskusja powinna toczyć się z wysłuchaniem stron, co zazwyczaj jest bardzo trudne do osiągnięcia w obecnym świecie, bo każdy chce tylko i wyłącznie przekazać swoją informację, wypromować siebie i nic poza tym.
Pani Aniu, a z pani poglądami w swoim środowisku, no właśnie, czy pani nie boi się wypowiadać właśnie swoich poglądów? Czy pani nadal wierzy, że naprawdę można być człowiekiem, nawet bardzo wysoko postawionym, a jednocześnie być człowiekiem szlachetnym, który nie skłamie? Czy dzisiaj można być politykiem, można być człowiekiem, że tak powiem, który jest publicznie znanym i zachować twarz i do końca być wierny wszelkim zasadom, tym wartościom, które już wpoili w nas, nasi rodzice?
Uważam, że można być, szczególnie po tych studiach retoryki. Nabrałam pewności siebie i przestałam bać się wyrażać swoich myśli. A jeśli chodzi o polityków, to wierzę też, że można, że wręcz powinni mówić prawdę, powinni mówić to, co rzeczywiście myślą i rzetelnie odnosić się do drugiego, czy z miłością odnosić się do drugiego człowieka. To jest bardzo ważne.
odniósłbym się też do teraźniejszości, może w tym kontekście i w tym temacie, który chcę zaproponować, może też w tej chwili i już naszą uwagę, naszych słuchaczy, pragnąłbym obudzić, bo można też zadzwonić. Mianowicie chociażby ostatnie tygodnie, szczególnie po wyborze nowego prezydenta. Jak państwo oceniacie, no właśnie, ta retoryka tak zwana w mediach? Czy państwo czujecie, że jest szanowany człowiek, czy nowo wybranemu na przykład prezydentowi daje się szansę właśnie pozytywnego wyjścia właśnie z tymi propozycjami, które przecież w ludziach budzą nadzieję? Tak samo ciekawa rzecz, wszyscy słuchają Ojca Świętego. No właśnie, ale jak słuchają wielcy tego świata Ojca Świętego? Czy nie chciałbym za państwo mówić, ale jakie wrażenia państwo macie? Zanim odpowiedzą nasi absolwenci, to ja może już, bo widzę, że są już telefony, to pozwolę sobie odebrać. I odbieramy już pierwszy telefon. Radio Maryja, prosimy, czy radio jest wyłączone albo wyciszone?
Tak, wyłączone i powinno być wyłączone.
Tak, ale pan w międzyczasie włączy. Dobrze, pan to zrobi. Proszę bardzo. I kto się do nas dozwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu mówi Juliusz z nadpięknego jeziora Wigry. Ja mam taki problem, który nurtuje mnie zresztą wiele osób, tylko że to się stało tematem tabu, jeśli chodzi o właśnie język polski i posługiwanie się tym językiem i pewne maniery. Chodzi tutaj o rzecz dość szczególną, niezrozumiałą dla mnie i konsultowałem to i z profesorem Miotkiem i z innymi, nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego dziewczęta w Polsce dziamgają. Dlaczego używają w niewłaściwy sposób zmiękczeń polskich? Si, zi, ci, jeste święty, ciało, albo na przykład mówienie dziękuję, wzdęca. To jest nagminne. To samo robią to aktorki. Na planie filmowym mamy problemy nieraz z takimi młodymi dziewczętami i nawet trudno jest im zwrócić uwagę, bo może się koleżanka obrazić. Ale to jest temat tabu. O tym nie wolno mówić. Nie wiem dlaczego. Nie chcą ludzie o tym mówić. A to jest... To się człowiek spotyka na każdym kroku, wszędzie, w sklepie, w telewizji, młode dziewczyny. Dlaczego chłopcy tego nie robią? Dlaczego to jest uwarunkowane płcią? Skąd to się bierze? Czy u państwa na wyższej uczelni ktoś się zastanawiał nad tym? Czy wy, młodzi, zwracaliście uwagę swoim koleżankom, że niewłaściwie wysławiają się? To jest przedziwne zjawisko i na pewno jestem przekonany, że i ojciec też na to zwrócił uwagę w telewizji. To jest często, młode aktorki, wypowiedzi dziewcząt, no wszędzie jest to dziamganie, my to nazywamy w branży mojej dziamganiem, takim ciamkaniem. Skąd się to wzięło? Kiedyś tego chyba nie było, no nie wiem, nie pamiętam, żeby to było w dawnych czasach. Poza tym jeszcze chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, na takie podstawowe, właśnie mówiliśmy o naleciałościach językowych, jak to jest dziwacznie, że dzieci polskie, już nie tylko dzieci, ale nie wyrażają entuzjazmu czymś, och, ach, jakie to wspaniałe, tylko te wały, wszędzie te wały, w reklamach wały. I teraz jeszcze jedna taka ciekawostka, że niektóre wyrazy powinny być w zasadzie zwroty wymazane z języka polskiego, na przykład taki jak spolegliwy. I jakby użyć tego słowa w sposób prawidłowy, będzie niezrozumiały, jakby go nie użyć, będzie źle. Spolegliwy to znaczy ten, na którym można polegać, a nie synonim łaskawy, uprzejmy, grzeczny, przystępny. I teraz gdyby powiedzieć, prawda, że Zawisza Czarny był człowiekiem spolegliwym, to nie bardzo będzie tak zrozumiałe, no bo dlaczego? A on rzeczywiście był spolegliwy, był ten, na którym można polegać. Kotarbiński wprowadził ten termin i wielu językoznawców uważa, że powinno się go w ogóle nie używać, bo jakby nie użyć, to będzie źle, jak prawidłowo, to będzie niezrozumiałe. I to jest też taka ciekawa rzecz. A jeszcze chciałem powiedzieć o takiej sprawie dotyczącej Ojca Świętego, gdzie zarzucano, że dlaczego odstępuje tak od prawda, kanonów takich językowych, wiary i używa takich sformułowań na koniec, jak prawda, dobrego czy smacznego obiadu. Ta forma smacznego, przynajmniej w moim środowisku, w mojej rodzinie, była bardzo nieelegancka. U nas nie używano takiego słowa. Nie wyobrażam sobie, żeby ojciec czy mama przed obiadem powiedzieli słowo smacznego. To było bardzo nieeleganckie, to był plebeizm taki. I ja też nie byłem nauczony i nigdy tego nie mówię, nie używam tego słowa smacznego. Ale w wypadku Ojca Świętego, a Ojciec Święty musi być największym populistą, to było wyrazem szacunku, sympatii do ludzi i mnie też uczono, że jeśli ktoś mi powie smacznego, to nie mam, prawda, zadzierać nosa i powiedzieć, ja pochodzę z takiej rodziny, że tego się nie używa, prawda, i ja nie rozumiem tego sformułowania, tylko grzecznie odpowiadam dziękuję, bo to jest mówione w najlepszej wierze, w sympatii, prawda, jakiejś dla mnie, ale tak właśnie chciałem powiedzieć o tym smacznego, że to nie jest elegancka forma, ale w tym wypadku, w wypadku tak wielkiej postaci jak Ojciec Święty wszystkich ludzi, wszystkich ludzi wiary, to jest to absolutnie dopuszczalne i sympatyczne. I o to na pewno chodziło Ojcu Świętemu. Jeszcze też tak bym chciał, żeby dzieci umiały zwracać się do członków rodziny w właściwej formie, w właściwym przypadku. Nie mówić babcia, zwracając się dziadek, mama, tylko w wołaczu, babciu, mamo, dziadku, ja miałem to we krwi, bo mnie uczono, było niedopuszczalne, żebym zwrócił się do cioci, która przyjechała, powiedzieć ciocia, wujek, tylko wujku, ciociu, zawsze w wołaczu. I też podstawowe takie błędy, na przykład cena pisze, jest napisana, i jednostki miar i wag, wszystkie jednostki miar i wag. Od 5 do nieskończoności w języku polskim są wymawiane z paradygmatem liczby mnogiej, a więc 3-4 gramy, 5 gramów, milion gramów, miliard gramów. Żarówka dwuwatowa, prawda, 2 waty, ale żarówka, która ma 10 watów, 20 watów, czy poproszę 100 gramów wódki, a nie gram. 2 gramy, 3 gramy, 4 gramy, ale od 5 w górę już liczba mnoga obowiązuje. No i właśnie jeszcze z naszym radiem, żeby ojcowie zwracali uwagę, żeby ludzie po prostu wyłączali radio, a nie przyciszali, bo ja byłem świadkiem 3 razy w życiu osób, które dodzwoniły się do Radia Maryja i bardzo to przeżywały, nie mogły zrozumieć, dlaczego jest pogłos, dlaczego słychać podwójnie prawda, takie echo. I to było deprymujące i często nie dochodziło do połączenia, bo ten ktoś się gubił, przyciszał, ale jednocześnie podsłuchiwał, dlaczego on słyszy swój głos. Po prostu trzeba mówić, wyłączać radio, po prostu wyłączyć. Ludzie się boją, że jak wyłączą radio, stracą kontakt z redakcją, ze studiem. A to nieprawda. Właśnie wtedy się wygodnie mówi się normalnie, słychać uwagi ojca, jak ktoś zapomni się przedstawić, a tutaj jest bałagan się robi. Także proszę zawsze mówić, wyłączać radio, nie wyciszać. To nic nie daje. Po prostu wyłączyć radio. Radio nie gubi tej fali, tego zakresu. Później się włącza i jest bardzo dobrze. I właśnie mówić włączam, a nie włączam. To jest też ciekawe, że w trybie rozkazującym nikt nie popełnia błędu, nie powie włącz światło, ale ja w pierwszej osobie, ja włączam, to jest często popełniany taki błąd. Ojejku, jaki ja jestem mądraśki, strasznie się tutaj. Ja pozdrawiam serdecznie Państwa w studiu i życzę miłych rozmów. Dziękuję za tą audycję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Juliuszu. Krótkie ustosunkowanie się do tego, co Pan powiedział. Najpierw był problem tak zwanego dziamgania, czy jak to tam Pan nazwał, że Pan obserwuje, że u dziewcząt, nawet u młodych aktorek, jest takie zmiękczanie, czy jakby to nazwać. Panie Juliuszu, rzeczywiście ja tutaj widziałem, jak, no właśnie, czy Pani Halina Łabonarska, czy Pani Barbara Dobrzyńska tu przyjeżdżała i jak uczyły naszych studentek, nawet tak w biegu czasami zwracały uwagę, żeby nad tym pracowały. I prawdopodobnie jest jakiś problem, że od dziecka dzisiaj się uczy, być może to jakoś tak, może to ma być bardziej dziewczęcy głos, nie wiadomo, jak nie znam tego problemu, ale potwierdzam, że w pewnym sensie spotyka się takie przypadki, ale też gdybym nie widział, jak nasze wspaniałe aktorki tutaj naszą młodzież też korygują, to może też bym może nie zwracał takiej uwagi. No, ale przy okazji też na pewno ta audycja nie tylko chcemy mówić o estetyce języka. Chcemy mówić o retoryce, a co więcej, nawet poszerzyłem dzisiejszy temat, żebyśmy mówili właśnie, skoro sztuka pięknego mówienia, czyli sztuka porozumiewania się, budowania wspólnoty. I nawet ostatnia moja myśl nawiązałem do ostatnich wydarzeń. Właśnie ci wielcy, czy to słowo jest wiarygodne, czy to słowo, które wypowiadają ludzie, którzy wyszli na piedestal, zostali obdarzeni poprzez takie czy inne głosowania zaufaniem publicznym. I czy też potrafią uszanować najpierw swoich partnerów w polityce i czy potrafią uszanować, widzimy jak przez ostatnie lata, jak są szanowani ci, których wybierano. Łatwo zabiegać o głos, ale potem jak się tych, którzy głosowali, szanuje i nie komentuje tego państwo ode mnie, lepiej wiecie ten problem. Jeżeli chodzi o słowo spolegliwe, nie poczytuję się tu być filologiem, ale według mojego rozeznania to słowo jest dzisiaj dobrze używane, tak? Może nie każdy dobrze go używa, ale nie pretenduję do tego, by sam bym się odniósł do jakiegoś filologa, by to wytłumaczył. A jeżeli pan tu stwierdził, że w wypadku, że Ojciec Święty pozdrawia właśnie smacznego, czy ale pan powiedział, że musi być największym populistą, to z tym się nie zgodzę. Pasterz nigdy nie jest populistą i stara się mówić takim językiem, aby dotrzeć oczywiście do każdego człowieka. Słowo populista ma oddźwięk negatywny. Populiści to ci, którzy pod publikę mówią. O właśnie, jeżeli mówimy o retoryce, że pragną tak mówić, żeby jak największą ilość słuchaczy pozyskać dla jakiegoś tam celu. A w wypadku też Ojca Świętego, obecnego Franciszka, skoro używa, to myślę przede wszystkim, to jest też i moja, może dzielę się jak ja pojmuję, szczególnie, że my tłumaczymy też Ojca Świętego. Po prostu Ojciec Święty mówi to jako Argentyńczyk w kulturze. Mamy tam wielu misjonarzy, czy też podobnie jest we Włoszech. Że to jest przyjęte i dlatego to jest bardzo naturalne. W naszej kulturze ja nawet nie bronię, ktoś się dziwi, no bo to jest, nie jesteśmy przyzwyczajeni. Owszem, musimy odróżnić. Nie znaczy, że teraz my będziemy ślepo, że tak powiem, naśladować, prawda? W naszej kulturze, no właśnie, kaznodzieje zaczną głosić kazania, na koniec powiem smacznego. Myślę, że wielu by się zdziwił. Ojcu Świętemu to ujdzie, ale właśnie dlatego, że nie jest Polakiem, jest Argentyńczykiem. I myślę, od tej strony trzeba odróżnić. Nigdy nie potępiać, ale mieć świadomość, że każda kultura też ma swój wyraz. Też w języku. I każdy właśnie retoryka w każdej kulturze inaczej też się jawi. Więc tak myślę, że odnośnie tego ściszania, panie Ryszu, pan nie wyłączył radia. To było słychać właśnie dopiero po interwencji. No, a jeżeli mówimy o wyciszaniu całkowitym, technicznie jest to możliwe. Jeżeli ktoś bierze słuchawkę, najpierw powinien dokonać tego ruchu wyciszenia. Oczywiście najbezpieczniej jest wyłączyć całkowicie, bo w słuchawce, drodzy słuchacze, wszystko państwo słyszycie. No, ale też ja od razu powiem, no my też się uczymy cierpliwości nawzajem. Ja też się uczę. No ktoś raz na 20 lat się dodzwonił. No muszę wybaczyć. Muszę wybaczyć. Co nie znaczy, że przestajemy się uwrażliwiać, prawda? I sobie przypominamy. Może zbyt dużo czasu Antonowego na to schodzi. No ale jeżeli z tego wszystkiego też cnota cierpliwości u słuchaczy się wyrobi, może jakieś dobro też tego wyniknie. Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie. Proszę bardzo, ktoś się do nas zadzwonił?
Moje nazwisko Marek Sych, szczęść Boże.
Witamy pana
Marka. I chciałbym powiedzieć, że sądzę, że dla mnie to jest oczywiste, no ale oczywiście każdy może się z moim zdaniem nie zgodzić, że istnieje coś takiego jak z jednej strony unifikacja wszystkich języków pod jak gdyby tym największym hegemonem, jakim jest język angielski, tam w dużej mierze wzięty tam terminy, prawda, z łaciny. Ale z drugiej strony są te języki narodowe, między innymi takie jak polski, które mają znaczenie, no przynajmniej w naszym regionie. I istnieje coś takiego jak walka o prawda, własny język. I uważam, że Polacy powinni właśnie pilnować tych swoich właśnie rodzimych słów. I tak jak to ten pan powiedział, który poprzednio mówił, zamiast wow to mówić ach, prawda, czy och, a nie wow, bo to jest po prostu małowanie, to jest po prostu coś niżej godności, no jak gdyby tam narodowej. Jeśli się różnimy, jeśli dajmy na to, prawda, no tak próbuję zrobić, żeby wyeliminować pamięć o wojnach, prawda, w imię tej globalizacji, no z czym starać się walczyć, jak zauważyłem, Radio Maryja. Ja osobiście jestem pacyfistą i myślę, że pacyfistą był też Jezus, ale nie jestem za tym, żeby się poddawać obcym wpływom w kulturze i powinniśmy dbać o czystość polskiego języka, skoro tu mieszkamy, tym językiem się posługujemy. W dawnych czasach, prawda, były te makaronizmy, teraz do dobrego tonu w snobistycznych kręgach należy wtrącanie do własnej przemowy jakichś angielskich słówek, czy nawet całych zwrotów. A co do tego, co było mówione na temat, czy papież ma prawo, czy nie wiem, czy to ładnie z jego strony mówić smacznego obiadu, ja nie widzę w tym nic złego, chociaż może to nie brzmi zbyt wzniośle, ale ja nie wiem, jak mój przedmówca, ja zasiadając do stołu, się zachowywał, mówiąc, życząc, żeby no smakowało to jedzenie, które zostało podane, jakiej grzecznościowej formułki używał. Ja to osobiście tam uważam, że też powinno się dążyć do jakiejś wynalazczości w języku, ale w oparciu o polskie źródło słowy. I na przykład wymyśliłem coś takiego, że dobrych wrażeń smakowych albo smakowitego obiadu, prawda? Niekoniecznie trzeba powiedzieć smacznego, może powiedzieć smakowitego, ale dlaczego to ma być jakieś plebejskie życzyć komuś smacznego? Niemcy mówią guten Appetit, jak słyszałem.
Panie Marku, to nie o to chodziło. Nie o to chodziło, jak się wypowiada smacznego, czy tylko w ogóle, że w wypowiedziach widocznie odniósł się pan Juliusz do osób, które nie są z tego zadowolone, więc to była próba oceny, a więc ja tylko w tym sensie się odniosłem, że nie powinniśmy osądzać takie wypowiedzi, tylko rozróżnić, że w danej kulturze nawet w kościele można inaczej się wypowiedzieć. I to jest ta różnorodność, a my rzeczywiście pilnujmy w swoim kręgu, w swojej przestrzeni kulturowej,
ale jak najpiękniejszy. Ja sobie pozwalam na sąd, prawda? No, każdy, kto się wypowiada, co się zdobywa, pozwala sobie na jakiś sąd. I nie sposób jest nie sądzić chcąc się odezwać. Więc zakazywać przynajmniej w słowach nie można niczego. No. Ja wiem, że słowem można zranić, obrazić, ale po to są słowa. Słowa są najdelikatniejszym sposobem walki i właśnie trzeba się uczyć w społeczeństwie pokojowym.
Panie Marku, tutaj nie można się zgodzić. Nie zawsze język jest najdelikatniejszym sposobem walki, bo wiemy dobrze, że słowo nie jednego zabiło na zawsze. Wykluczyło go z życia społecznego.
Nie ksiądz powie, kogo zabiło. No, tak
zabiło tych, jeżeli kogoś gazety obszkalowały, nakłamały, a potem już po prostu człowiek... Ilu jest też polityków? Ilu jest,
no,
jest polityków?
Nie dlatego go zabiły, że...
Kłamstwo zabiło.
Że po coś na nim, o nim złego, tylko dlatego, że nie dano mu odpowiedzieć.
Ale słowo, które już jest wypowiedziane, ono, jeżeli jest to słowo prawdy i słowo dobre, ono zawsze będzie, to nie jest słowo nigdy walki, zawsze to jest słowo samo w sobie, ma misję i przesłanie tylko pozytywne.
Ale Jezus powiedział, że jego brzemię jest lekkie. Ja sądzę właśnie, że to brzemię to ma być właśnie słowo.
No chyba się do końca nie rozumiem, ale dobrze. Panie Marku, bardzo dziękujemy za te słowa. Ja, szczęść Boże, ja bym tylko jeszcze powiedział, pan Marek powiedział, że Jezus był pacyfistą. Ja uważam, że nigdy tak nie wolno mówić, bo tak jakby od kogoś Jezus coś brał. Jezus sam mówił, pokój mój daję wam, więc każdy człowiek, jeżeli chce o pokoju mówić, to najpierw musi zaprzyjaźnić się z Jezusem i wtedy może powiedzieć, czy jest jak Jezus, a nie Jezusa do pacyfistów porównywać. Więc bardzo, panie Marku, i wszystkich proszę, nie mówcie, bardzo tu zachęcam, nie mówcie, że Jezus był pacyfistą. Jezus zapłacił największą cenę po to, by pośród ludzi, w sercach ludzkich był pokój, oddając za to swoje życie. Czyli niejako przyjął wojnę ze strony człowieka, ale właśnie zwyciężył aktem najwyższej miłości wszelkie zło, wszelkie kłamstwo, wszelkie wojny i właśnie na krzyżu przez dar miłości zjednoczył całą ludzkość w jedną rodzinę. I odbieramy już następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. A kto się do nas zadzwoni? Będzie nam bardzo miło, jak się dowiemy, kto w tej rodzinie się dodzwonił.
Irena.
Pani Irena.
Z Nysy.
Bardzo się cieszymy, pani Irena. I pozdrawiamy całą przy okazji Nysę. Więc nie wszyscy śpią w Nysie, prawda, o tej porze?
No właśnie. A chciałam zwrócić uwagę na przykład na wymowę, jeżeli chodzi o na przykład, jak się mówi, są, będą, idą, jedzą. Przecież tam ma być wszędzie on, a nie om. I to jest wielki błąd. Też dużo ludzi z wykształceniem w ten sposób mówi. Poza tym, jeżeli jest chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, to też się mówi była, a nie było, bo to jest to było, to jest słowo, można powiedzieć, było. Ale chwała to nie jest to chwała, tylko ta chwała to jest była chwała, to nie jest było, tylko chwała to jest. To jest ta chwała i była, prawda, powinno się powiedzieć. No a tutaj i wiele innych takich różnych już, nawet w tej chwili już nie pamiętam, ale są takie właśnie błędy na antenie ludzie wypowiadają. No i to jest, no nie wiem, no chyba wielki błąd.
Pani Renko, bardzo dziękujemy. No wzajemnie sobie pomagamy właśnie, żeby wypowiadać się prawidłowo. I rzeczywiście to się zdarza, jesteśmy świadkami, że ktoś właśnie tak mówi, chociaż przychwała Ojcu. Faktycznie tak jest. Tak samo jeszcze bym dodał inny czas. Niektórzy mówią zamiast tych, tyk, Ale co chciałbym przez to wyrazić? Kochana Pani Ireno, bywa tak rzeczywiście, że nawet my możemy się domyśleć, skąd kto dzwoni. To są naleciałości też regionalne. I to nie są do końca świadome, ale bardzo dobrze, że my o tym mówimy. I w ten sposób uczymy się prawidłowej polszczyzny. Także bardzo Pani dziękujemy i proszę zobaczyć, wspólnie stajemy się dla siebie nauczycielami. I odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z parafii Świętego Krzyża z Zakopanego.
Bardzo
ciekawa jest ta audycja o retoryce i cieszę się, że to o tym, ten temat poruszono. Jeszcze można by dodać erystykę, czyli sztukę prowadzenia sporów, co u nas jest po prostu straszne. To chyba wszyscy widzimy, jak są dyskusje w radiu, nie w Radiu Maryja, ale w innych stacjach. I ludzie się po prostu przekrzykują i kompletnie nie wiadomo, co mówią. O kulturę po prostu rozmowy. Jeden drugiemu przerywa, przekrzykuje i tak dalej. I tak samo dziękuję, że ojciec powiedział, że Pan Jezus nie był pacyfistą, przecież to pure nonsense, chociaż ja teraz właśnie też mówię obcym słowem. I jest tu apel chyba do nauczycieli języka polskiego, żeby, bo niestety i nauczyciele często są chyba niedouczeni albo nie zwracają po prostu zupełnie na to uwagi. I to jest bardzo smutne. Ja chodziłam do szkoły w latach 60. i na początku 70. i jeszcze nauczyciele, nawet z geografii, pani zwracała uwagę, jak mówiliśmy źle po polsku, a w tej chwili no to właśnie te wtrącenia angielskie, natomiast jak chodzi o znajomość angielskiego, to już jest czasem kiepsko, tylko właśnie udawanie, że jest się, nie wiem, światowym czy coś w tym rodzaju. I to też w telewizji jest nagminne, a telewizja ma, jak widzimy, bardzo duże oddziaływanie na młodych i nie tylko młodych. Także bardzo się cieszę, że właśnie przywrócono właściwe słowo, znaczenie, nie słowo, słowo retoryka i bardzo dobra audycja. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję. Pani Mary, my też dziękujemy. No właśnie, jeżeli jest dobra, przyjmujemy, ale dzięki temu, że też i Pani głos wybrzmiał na antenie Radia Maryja. No i odbieramy następnego naszego słuchacza. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zamiast z okolic Poznania, ale akurat jestem w trasie.
Witamy. Bardzo... Jak się prowadzi? Jakie są warunki?
Dobrze. Spokojnie, spokojnie. Ja tak w nocy jeżdżę.
To szczęśliwie, spokojnie. Szczęśliwie. Proszę jechać. I...
Więc ja właściwie to tak troszkę późno włączyłem radio, bo też tutaj po drodze lubię sobie mówić luzaniec i tak nie bardzo wiem dokładnie, o czym jest mowa. Ale słyszałem tego pana... który dzwonił wcześniej właśnie, jeśli chodzi o słowo. Mówił o tym słowie, nie mógł zrozumieć, o co chodzi w słowie, więc ja bym tak chciał, jeśli mogę, tak jak ja to widzę, wytłumaczyć. Mówi o tym też często, słowo ma moc, to mówią często egzorcyści, jak również też ojciec Witko, który prowadzi mszę, nie wiem, czy ksiądz kojarzy mszę o uwolnienie.
Oczywiście.
Mówił właśnie o tym, jaką moc ma słowo. Ja też się o tym przekonałem. Widziałem skutki słowa w życiu, ale chodzi o to, że słowo, na przykład przeklinięcie kogoś, czyli i to nawet nie na zasadzie powiedzieć komuś, ja cię przeklinam, tylko powiedzieć, ty nigdy, na przykład jak to nieraz rodzice mówią dzieciom, z ciebie nigdy nic nie będzie, na przykład. To słowa tak działają, że to dziecko na przykład w życiu dorosłym sobie nie radzi, popada w jakieś tam ciężkie grzechy, oddala się od Pana Boga. To jest ewidentne, tak, to widać. I o tym właśnie mówią też księża i na to trzeba zwrócić uwagę. Ja sam też jestem człowiekiem, który powiedzmy wychował się w rodzinie katolickiej, ale też gdzieś tam odeszłem od tego Pana Boga i jakiś czas temu się nawróciłem, to długa historia właściwie. Ale też zacząłem zauważać, że na przykład jadąc samochodem i na przykład jechał przede mną jakiś kierowca, który mi się w czymś tam nie podobał, bo coś tam mi nie pasowało, to potrafiłem na tego kierowcę krzyczeć wręcz, wyzywać, czy to w myślach, czy to na głos. Natomiast już później, po tym jak się zorientowałem, o co wchodzi, że nie wolno tak robić, że słowo właśnie ma moc, zacząłem tym ludziom błogosławić, czyli Czyli zamiast się zdenerwować, staram się mówić błogosław Panie Jezu temu człowiekowi, bo ja wiem, że wcześniej bym się na niego zdenerwował. I wiem, że te błogosławieństwo też ma moc i działa jakby gdzieś tam w sercu tego człowieka, Pan Jezus wtedy będzie działał. Także to jest taka moja odpowiedź na to, co tamten Pan mówił. Natomiast jeśli chodzi o pacyfizm, no to właściwie pacyfizm to jest pojęcie, które powstało później niż był Pan Jezus, także myślę, że to jest też wymyślone jakoś tam pojęcie przez człowieka i właśnie też z tego choćby powodu no nie ma co to porównywać Pana Jezusa do czegoś, co powstało po Nim, także zupełnie tego nie rozumiem. No i to by było na tyle.
Bardzo Panie Damianie dziękujemy za Pana wypowiedź. No tak, Pan mówi o tej mocy słowa, tylko myślę tak, że rzeczywiście to od Pana Jezusa uczymy się, że każde słowo, które jest przyjęte, Boże słowo przyjęte z wiarą, ono ma moc niesamowitą. Ale na pewno też, no nie wiem, nie chciałbym za daleko iść w takich też ocenach, chociażby żeby nie mówić komuś, żeby nie zniechęcać, ale żeby to nie było czasami, że z ciebie na przykład nic nie wyrośnie, żeby to nie był rodzaj takiego rzucenia czaru, prawda? Nie w tych kategoriach pozytywnych, mówię w jakim znaczeniu. Właśnie słowo musi zawierać miłość. Więc musimy zawsze, nawet jeżeli mamy złość, to musimy być odpowiedzialni za słowo. I myślę, że to jest, Pan dał w sumie sam już odpowiedź. Ja cieszę się końcówką tego telefonu, bo jeżeli bierze na złość, chociażby wielu z nas jeździ pojazdami i tyle jest okazji, żeby powiedzieć, że ja miałem rasy, drugi nie miał. Ale już wiemy jedno chyba, ja przynajmniej już się nauczyłem. Jeżeli nawet zrobię błąd, czy nawet nie zrobiłem, ale ktoś się na mnie denerwuje i jedziemy, jeden i drugi kierowca ma jakąś tam prędkość, nie wolno absolutnie jakby doprowadzić do narastania tych emocji. I rzeczywiście trzeba błogosławić, uśmiechnąć się, a nawet przepraszam, jest nawet myślę w Polsce ten piękny gest, że sobie dziękujemy, prawda? Światłem stopu. Kochani kierowcy, to jest bardzo sympatyczne, nie? Jak ktoś ustąpi, no właśnie, kiedy nagle się okazuje, gdzieś tam są remonty, no i im więcej uprzejmości się okazuje, tym sprawniej radzimy sobie w takich sytuacjach. I to jest piękne. Panie Damianie, właśnie, może częściej powinniśmy błogosławić i to będzie ta wspaniała retoryka, że prawda, że nie szukamy słów mocnych, a nie z mocą. Największym słowem, z mocą to jest słowo wypowiedziane z miłością. Tak mi się wydaje, a Pan Damian do tego nas podprowadził. Dziękujemy i żeby Pan zawsze błogosławił właśnie będąc za kółkiem, jak to kierowcy mówią. Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże Ojcu i wszystkim Boże. Słuchaczom, mówi Teresa z
Wielkopolski.
Ojcze, mam taki problem. W szkole miałam bardzo dobrych nauczycieli i uczono mnie, pamiętam to wiele, wiele lat, że nasza ojczyzna to Rzeczpospolita tej Rzeczpospolitej. A ja teraz we wszystkich mediach z góry na dół słyszę Rzeczypospolita, Rzeczypospolitej. Może ktoś ze słuchaczy czy ojciec wyjaśni i pomoże mi, bo to jest dla mnie problem.
Pani Terezu, pani jeszcze, niech nie przychodzi pani na odsłuch. Ja przyznam się tak, ja taką wątpliwość też miałem, ale na pewno oficjalna dzisiaj pisownia jest Rzeczypospolita.
Ale ja szukałam, ja we wszystkich słownikach w encyklopedii jest Rzeczpospolita.
Ale pani weźmie konstytucję, oficjalny dokument i też kiedy nawet przemowa nowego prezydenta jest słowo Rzeczypospolitej. Prezydent Rzeczypospolitej.
To jest właściwe?
Ja nie pretenduję. Ja wiem, że w oficjalnych dokumentach jest to przyjęte. Ale postaramy się w najbliższym czasie, ja przynajmniej postaram się też popytać filologów.
Będę bardzo zobowiązana.
I może przy okazji najbliższej w Radiu Maria powiemy, ja podejrzewam, że obydwie formy są prawidłowe.
A ja nie. Zostaję przy swoim.
Bo w takim razie byłby to błąd ortograficzny. A myślę, że już na tyle by...
A może ktoś nam podpowie, ojcze.
Może, no właśnie, bardzo zapraszamy słuchaczy, tak, specjalistów od języka polskiego.
Pozdrawiam, szczęść Pozdrawiamy. Boże.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiamy. Pierwsza 41. I jeszcze odbieramy telefony. Bardzo prosimy. Radio Maryja.
Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Ja tylko
A kto się dodzwonił?
Krzysztof z Bydgoszczy.
A witamy pana Krzysztofa. Tak, proszę. Całkowicie.
Mam szczęście po długim czasie się dodzwonić. Właśnie ostatnia moja rozmowa to była z ojcem. Ja chciałbym się odnieść do dwóch rzeczy. Ostatniej, którą pani poruszyła, Rzeczpospolita według konstytucji jest Rzeczpospolitą, nie Rzeczypospolitą. To jedno. Myślę, że się nikt nie pomylił, drukując Konstytucję Polską. Ja również znam tą nazwę jako Rzeczpospolita. A dlatego zadzwoniłem, ponieważ chciałem się odnieść do wypowiedzi pana Jarosława, bardzo ciekawej, długiej, z taką ciekawą swadą, ale powiem panu szczerze, że powiem ojcu szczerze, że dotknęło mnie to właśnie jak gdyby negowanie naszego smacznego. To jest właśnie takie polskie odezwanie się przed posiłkiem, jak guten appetit, którego nie chciałbym stosować, tłumacząc to po prostu na polski, bo dobrego apetytu. No tak, no, ktoś może być najedzony, ktoś może czuć, żeby miał jeszcze apetyt, żeby mógł zjeść. Powiem szczerze, mój ojciec był Lwowiakiem, już świętej pamięci. Mama pochodziła z Kujaw i w domu było przyjęte od zarania dziejów smacznego. I zdziwiłem się, że to jest jakąś rzeczą niestosowną używać sformułowania smacznego przed posiłkiem. Nie wiem, co się w innych kręgach używa. Mnie się wydaje, że jest to rzeczą zupełnie naturalną. Natomiast chciałem się również odnieść do tych wszelkiego rodzaju wałów, wtrąceń angielskojęzycznych, generalnie angielskojęzycznych do języka polskiego są niepotrzebne. Nasz język jest tak piękny, jest tak ciekawym językiem. Uważam, że jest chyba jednym z najpiękniejszych, jeżeli nie najpiękniejszym. Ja jako Polak uważam, że jest najpiękniejszym językiem na świecie i nie trzeba go niczym zaśmiecać. Nie trzeba go naprawdę niczym zaśmiecać, bo tak jak w technicznych sformułowaniach są sformułowania, które no są faktycznie zapożyczane z języka angielskiego na nowe pojęcia jak komputer, telefon. No to jest rzeczą naturalną. Chciałem powiedzieć o jednym. Na przykład Czesi, z tego co wiem, używają do wszelkiego rodzaju nowych określeń, znaczy szukają swoich określeń. A wiem o tym dlatego, że jakiś czas temu, będąc we Włoszech na targach, jako przedstawiciel firmy rozmawiałem z przedstawicielem Mielca wówczas jeszcze. Ta osoba należała do grupy, która promowała chyba mieleckie helikoptery i opowiadał nam o bardzo ciekawym zdarzeniu, kiedy po prostu polska ekipa znalazła się w Czechosłowacji, jeszcze tej socjalistycznej, po naprawie jakiegoś helikoptera. Szczerze, ojcze, nie przytoczę tego, bo to jest bardzo śmieszne. Polacy się bardzo śmieli. Natomiast tył na przykład to jest zadek, a helikopter to według Czechów jest trup. To Czesi mogą potwierdzić po prostu. I wyszła sytuacja taka, gdzie występowały wibracje właśnie w tyle helikoptera. Jak przedstawiciel Czechów, dowódca tej akurat jednostki, w której się znaleźli, tłumaczył, że awaria została usunięta i znikły te zaburzenia, jak złożyć sobie to, co powiedział Zadek na temat tego tyłu helikoptera i helikopter, który nazywa się trup, nie przytoczę, bo to po prostu jest niestosowne właściwie, żeby wyjaśnić po polsku, jak brzmiała tego rodzaju historia. I w Kandzie twierdzę, że polski język jest pięknym językiem i nie trzeba go zaśmiecać niczym. Po prostu jesteśmy w stanie naprawdę wszystko określić polskimi słowami, które zawsze pięknie brzmią.
Panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję. Rzeczywiście nasz język jest na tyle piękny, że powinniśmy unikać zaśmiecania go. Ja tylko króciutko, udało mi się tu gdzieś znaleźć pod ręką, czy nie pod ręką, ale gdzieś tutaj na półce zauważyłem, że słownik poprawnej polszczyzny jest i przy słowie Rzeczpospolita jest napisane rzeczywiście bez y Rzeczpospolita i nie Rzeczypospolita. Więc tym bardziej jeszcze akcent na Rzeczpospolita, na po Rzeczpospolita. Nie wiem, znajdywałem w dokumentach, na to zwracam uwagę. Przy okazji też jeszcze, że tak powiem, sam osobiście postudiuję to zagadnienie. Ale może jeszcze jest kilkanaście minut. Może jeszcze mądrzejsi słuchacze dopowiedzą do tego coś. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Halo. Szczęść Boże. To znowu ja, Marek Szwych z Warszawy. Ja chciałbym tylko króciutko o tej Rzeczypospolitej. Więc według mojego osądu to się mówi mianownik Rzeczpospolita dopełnia Rzeczypospolitej, celownik Rzeczypospolitej, biernik Rzeczpospolitą, narzędnik z kim, z czym, Rzeczą Pospolitą, wołacz o kim, o czym, o Rzeczypospolitej. To jest tak, jakby Rzecz i Pospolita były osobno. Także to nie jest takie proste. No dziękuję.
Dziękujemy, ale wzajemnie się uwrażliwiamy i odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Czy jest wyciszone radio? Bo chyba nie jest wyciszone. Albo prosimy wyłączyć, będzie to najbardziej bezpieczne. Słuchamy? No niestety, nie jest włączone i dlatego ten problem jest. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Edward z Krakowa.
Witamy pana Edwarda. Tylko prosimy bliżej słuchawki, bo...
Ja się przełączę może na telefon. Halo, teraz?
Tak, no lepiej na telefon.
Tak. Chciałem się odnieść do... znaczy to ostatnie, co pan Marek mówił, to wydaje mi się, że jednak z Rzeczą Pospolitą byłaby trochę niezgrabność, zwłaszcza w oficjalnych wystąpieniach. Ale chciałem się bardziej odnieść, bo tutaj... już zostało dużo wyjaśnione, ale kwestia spolegliwy. Mój kolega pisał pracę licencjacką parę lat temu na temat etyki niezależnej u Katarwińskiego i właśnie użył, tam było zawsze używane według Katarwińskiego jako spolegliwy opiekun, czyli ktoś, na kim można polegać, ktoś, kto ma jakoś jest wyżej od nas, no jako opiekun, a nie ktoś, kto jest często, jak się rozumie dzisiaj, zwłaszcza w politycznej rozmowie, że jest kimś uległym. To zupełnie nie miałoby. Znaczy, to są dwa sprzeczne rozumienia. Ja zawsze jestem za użyciem według Katarbińskiego tego znaczenia i być może jak pan, który dzwonił parę telefonów wcześniej, unikałbym tego słowa, używania tego słowa, żeby po prostu zniwelować błędne znaczenie i użyć go dość rzadko właśnie w tym prawidłowym znaczeniu. Zawsze się interesowałem jakąś takim poprawnym językiem i te naleciałości też, które są dość błędami ortograficznymi w wymowie wręcz, co jeden z naszych byłych prezydentów często używał takiej, powiedzmy, no myślę, można by to związać z dykcją bardziej. No to może tyle z mojej strony i dziękuję za audycję o języku i bardzo cenię retorykę. Jestem skądinąd muzykiem, dużo muzyki barokowej Także no, tam też się pojawia pewien typ retoryki muzycznej. Dziękuję uprzejmie i miłych rozmów. Dziękuję, że mogłem gościć na antenie.
Bardzo cieszymy się, panie Edwardzie, że pan był naszym miłym gościem na antenie Radia Maryja. Ja tylko odnośnie słowa spolegliwe i niech autorytetem będzie słownik poprawnej polszczyzny, wydawnictwo naukowe. Spolegliwy. Spolegliwi, bardziej spolegliwy, spolegliwszy. Taki, na którym można polegać. Spolegliwy przyjaciel. Ale jest tutaj zaznaczone. Błędne w znaczeniu uległy, pokorny. A więc spolegliwy to rozumiemy na taki człowiek, na którym można polegać, a nie, że to jest uległy, pokorny. Myślę, że nam się to wyjaśniło w miarę wystarczająco, przynajmniej dla mnie wystarczająco. Odbierzmy następny telefon, Radio Maryja, prosimy bardzo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Warszawa i Grzegorz moje imię.
Witamy pana.
Pozdrawiam ojca prowadzącego, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy o tak późnej porze. Odniosę się bardzo szybciutko już, bo zdaje się, że kończymy już blok programowy, prawda? Powoli?
Tak, powoli kończymy, ale jeszcze pan będzie miał możliwość siebie powiedzieć.
Spróbuję odpowiedzieć państwu, wyjaśnić, może rozwiać wątpliwości co do słowa Rzeczpospolita. Przede wszystkim chodzi o to, jeżeli mówimy o tytule prasowym gazety codziennej wychodzącej Rzeczpospolita, to wówczas należy to traktować jako jedno słowo tytularne. W związku z tym zarówno w dopełniaczu, jak i w celowniku będziemy odmieniać to Rzeczpospolitej. Natomiast jeżeli mówimy o nazwie państwa polskiego, to niestety musimy powiedzieć Rzeczypospolitej, a nie tak jak pani, która pierwsza ten temat podjęła, że uczono ją rzekomo, że to jednak jest Rzeczpospolitej. Nie, proszę państwa, to jest Rzeczypospolitej, a skąd to się wzięło? Ano stąd się wzięło, że geneza tego słowa jest taka, że tak naprawdę jest to spolszczenie dwóch słów. Jeszcze z czasów Rzeczypospolitej Szlacheckiej właśnie, która tak naprawdę brzmiały res publica. Res publica, czyli właśnie Rzeczpospolita. Spolszczono słowa res publica i zaczęto wymawiać Rzeczpospolita, ale tak naprawdę w domyśle cały czas było, że jest to zbitek dwóch słów, rzecz i pospolita. W związku z tym my dzisiaj już o tym nie pamiętamy. My mówimy jako jedno słowo Rzeczpospolita, ale gdzieś tam właśnie w tych przypadkach w dopełniaczu i w celowniku zostało to pokłosie tej genezy tego słowa i dlatego wszędzie w poprawnej polszczyźnie jako nazwę państwa będziemy nazywać w dopełniaczu i celowniku będziemy mówić Rzeczypospolitej, a nie Rzeczpospolitej. I jeszcze jedno słowo odnośnie, jedno zdanie dosłownie króciutkie na temat życzenia komuś smacznego, bo wszyscy tutaj podjęli ten temat w nawiązaniu do tego, że nie wiem, papież bodajże tak używa tego sformułowania, prawda? Mnie zawsze uczono mnie różni ludzie i niezależnie od siebie starej daty i ludzie przedwojenni, ludzie powojenni uczyli mnie, że tak naprawdę niezręcznością jest i nawet pewną formą niegrzeczności i nieelegancji życzyć komuś smacznego, jeżeli ktoś zasiada do spożywania posiłku lub jest w trakcie jedzenia, z tego względu, że skoro człowiek podjął się już jedzenia jakiejś potrawy, to znaczy, że wybrał ją, czyli ona mu smakuje. Więc życzenie mu smacznego w tym momencie jest pewną formą złośliwości. Ale oczywiście można powiedzieć, że na tej samej zasadzie język polski oczywiście ewoluuje i na tej samej zasadzie życzenie komuś dzień dobry, wchodzenie, kiedy ktoś jest na przykład zadowolony, wchodzimy do niego, mówimy mu dzień dobry, też byłoby niegrzecznością. A zatem tu w tym przypadku wydaje mi się, że należałoby odstąpić już od tego generalizowania, że życzenie komuś smacznego jest pewnym nietaktem czy niegrzecznością, dlatego że po prostu no, stało się to pewną formą takiego sympatycznego życzenia komuś przyjemnego spożycia potrawy, posiłku i myślę, że w tym przypadku już nie powinniśmy dociekać, czy to jest grzeczne, czy jest niegrzeczne. Jest to po prostu pewnym zwyczajem i tyle. I to wszystko, co miałem do powiedzenia. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę dobrej nocy wszystkim. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Grzegorzu. Bardzo panu dziękujemy. Szczęść Boże. Już rzeczywiście dobił końca ten nasz program. Jak to czas szybko po prostu mija. Nawet nie przypuszczałem, że o tej porze takie zainteresowanie po prostu wzbudzi ten temat. Nie chcieliśmy go podejmować bardzo, że tak powiem, ściśle, w sensie może naukowym, etymologicznym, ale bardziej szerzej. Retoryka, sztuka pięknego mówienia na co dzień. Ten temat po prostu przedłużyliśmy z tej racji, że nasi mili goście, którzy no, popełnili taki trud przyjazdu do Torunia, ja zaproponowałem i jeszcze raz im bardzo dziękuję za to, że właśnie z tego zaproszenia mojego skorzystali. No a też już stworzymy rodzinę. Drodzy Państwo, to jest właśnie też dla mnie osobiste, takie ciekawe doświadczenie. Też przygoda z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, że no, pracujemy wszędzie. To jest radio, telewizja, Wyższa Szkoła, ale ludzie, którzy też kochają Radio Maryja, na przykład chcą studiować. I proszę bardzo, właśnie Państwo mówicie, że Radio Maryja to jest dla mnie uniwersytet, ale zauważcie, drodzy Państwo, że wspólnie jesteśmy też i uczniami, i nauczycielami. Każdy z nas, nawet nie wiemy, kiedy może coś pięknego podarować. Jest ta wiedza oczywiście też obiektywna, bo wielu mądrych ludzi, w sensie też wykształceni ludzie dzwonią, ale wszyscy tyle potrafią mądrości podarować i to jest piękne. Ja wszystkim z serca dziękuję słuchaczom, którzy się dodzwonili i którzy w tej chwili nas słuchają tak i radośnie i z otwartym sercem. I na koniec, no, nie tylko wypada, ale też i potrzeba serca do naszych gości. Przypominam, że gośćmi w studiu Radia Maryja o tej porze nocnej właśnie jeszcze są pani Anna Wybraniec, absolwentka podyplomowych studiów retoryka i komunikacja społeczna Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i pan Piotr Szyszko, absolwent podyplomowych studiów też retoryka i komunikacja społeczna. Już tak na zakończenie, może też i ewentualnie komentarz do tych słów. I jeszcze raz, dlaczego jest rzeczą piękną interesować się językiem polskim i ciągle czynić wszystko, bez względu na to, co upokończyliśmy, ile mamy lat, dlaczego powinniśmy mieć w sobie tę troskę o piękno naszego ojczystego języka. Oczywiście bez dyskusji ma prawo pani Ania jako pierwsza. Bardzo prosimy.
Tak, językiem posługujemy się na co dzień, komunikujemy się codziennie z ludźmi, z naszymi znajomymi czy w rodzinach. Dlatego ważne jest, abyśmy do siebie odnosili się z miłością, używali dobrych, właściwych, wartościowych słów. I pozdrawiam bardzo serdecznie moją rodzinę, rodziców, siostrę, dziadków, wszystkich parafian. I w szczególności pozdrawiam wszystkich absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Mam nadzieję, że niebawem się znowu zobaczymy.
No właśnie, ja już teraz zapraszam. 16 października jest inauguracja Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Nawet nasi goście nie wiedzą, mam tu przy sobie i zaraz wręczę to zaproszenie pani Ani i panu Piotrowi. Oczywiście, jeżeli tylko możecie. A już teraz tu jeden pan mówi, że jest muzykiem. To zapraszamy 20-21 listopada. Naprawdę będzie bardzo ciekawy kongres międzynarodowy pod patronatem księdza kardynała Zenona Grochalewskiego i Papieskiej Rady Kultury. Tutaj ojciec Grzegorz, zdaje się, już zwiastun nagrał. Myślę, że bardzo ciekawe. Także pani Aniu, może to będzie okazja chociażby się spotkać. I prosimy, tutaj też powiem, niedawno tatuś był.
Tak, chyba dwa tygodnie temu.
Tak, kiedy się tutaj spotkały terenowe biura Radia Maryja.
Dokładnie.
No i widzicie państwo, to są całe rodziny zaangażowane, bardzo mające wrażliwe dusze, ale wrażliwe na Boga, na sprawy ojczyzny, ale też na konkretne też wartości tworzące, które wchodzą w przestrzeń naszej kultury. I panie, do pana Piotra się zwracamy, już minęła godzina druga, ale jeszcze, myślę, to nawet usłyszą nas w Stanach Zjednoczonych. Panie Piotrze, nie jest tajemnicą, że pan też startuje w tym roku w wyborach i myśmy o tym nie rozmawiali, ale mnie to osobiście interesuje. Dlaczego pan ma odwagę i że tak powiem, swoje nazwisko podał jako kandydat na posła do Sejmu?
Proszę ojca, najważniejsze jest to, że ja już zdobyłem doświadczenie w działalności społecznej i politycznej i moje doświadczenie w tym zakresie pokazuje, jakie błędy w prawie miejscowym, czy jakie błędy w postępowaniu urzędników i innych osób zajmujących się konstruowaniem prawa są popełniane w stosunku do przeciętnych mieszkańców Polski. I dlatego kandyduję do Sejmu, żeby naprawiać pewnego rodzaju błędy, które powstały w wyniku procesów legislacyjnych. Oczywiście te błędy związane są z nieposzanowaniem wartości chrześcijańskich i tu na pewno będę stał na tej straży.
A w jakim okręgu pan będzie startował?
Z Warszawy.
W samej Warszawie?
Z samego miasta stołecznego Warszawy.
Warszawa. Życzymy, jeżeli właśnie to jesteśmy nauka społeczna Kościoła, zachęca, by właśnie świeccy, którzy mają właśnie te wartości, by jak najbardziej odważnie startowali w takich wyborach, by nasza ojczyzna miała ludzi odpowiedzialnych właśnie do zarządzania dobrem wspólnym naszej kochanej ojczyzny, która ma chrześcijańskie korzenie. Bardzo dziękuję pani Aniu, panie Piotrze, za ten czas poświęcony.
No dziękuję, i życzę pięknie.
Pięknych dni i dziękujemy też za te więzi, które łączą też naszą uczelnię, ale to wiemy, nie tylko jest kwestia uczelni, ale też i Radia Maryja, i telewizji, i Trwam.